Jak macie Biblię, to otwórzcie ze mną do Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, jeszcze przez trochę będziemy w Ewangelii Marka, już podróżujemy poprzez wybrane fragmenty nauki Jezusa dotyczącej życia, właśnie zapisanych w Ewangelii Marka. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli sobie na to, co ja nazywam krytycznym punktem. Krytyczny punkt, przez który każdy człowiek musi przejść, jeżeli chce się zapoznać z żywym Bogiem, jeżeli chce doświadczyć Jego prowadzenia. Za każdym razem, kiedy człowiek ma do czynienia z Bogiem, Bóg wyłapuje krytyczny punkt w życiu człowieka, przez który człowiek musi przejść, ażeby doświadczył Bożego zbawienia, Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa. Często ludzie nie rozumieją, na czym właśnie polega życie z Bogiem, na czym polega życie, które się Bogu podoba. Chciałbym to uprościć i powiedzieć, życie, które się Bogu podoba, to jest właśnie życie, które przeszło poprzez krytyczny punkt. Jest to dla niektórych punkt kryzysowy, dla innych punkt zwrotny. Dla innych jest to punkt zgorszenia, obrazy, rozczarowania. I Bóg taki punkt wyznacza w życiu każdego człowieka. Jeżeli myślisz, że nie masz takiego punktu w życiu, to znaczy jeszcze nie doświadczyłeś go i jednego dnia doświadczysz. Pytanie jest, czy przejdziesz przez ten punkt? Czy zdasz egzamin? Czy przejdziesz przez ten test? Ewangelia Marka, 17 werset 10 rozdziału. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 17 werset. A gdy Jezus się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i zapytał Go. Chcielibyśmy tu na sekundę się zatrzymać i wyobrazić sobie obraz. Przede mną jeszcze nikt nie upadł na kolana. Wyobrażacie to sobie? Ale są osobistości, przed którymi pada się na kolana. Przed królami się pada na kolana. Przed wybranym życia się pada na kolana. Na kolana przed wybranką życia? Aha, przed mężem. Nie? Mało się klęczy na kolanach. Na przykład w naszym nabożeństwie a nie ma takiego momentu, gdzie jest okazja, żeby każdy ukląkł na kolana. I nie dlatego, że odchodzimy od ortodoksji chrześcijańskiej, ale wierzymy, że postawa serca jest bardzo ważna. Nie zabraniamy, jeżeli ktoś chce uklęknąć na kolana. Ale zachęcamy, że kiedy pielęgnujecie swoje osobiste życie modlitewne, abyście to robili na kolana. Oczywiście jest druga strona tego. Ja byłem tak wychowany w dzieciństwie, że byłem nauczony tylko modlić się na kolanach i kiedy nie było możliwości, ażeby uklęknąć na kolana, a nie wiedziałem, czy w ogóle mogę się modlić. Miałem takie dylematy na początku swojego życia, na przykład w szkole trudny jakiś sprawdzian i sobie myślę, jak ja teraz Boga poproszę o pomoc, no tak przy całej klasie nie wypada mi znowu klękać na kolana, pomyślą nie wiadomo co. Aż dopiero inni ludzie mnie uświadomili, że mogę się w każdej postawie ciała i okoliczności modlić tak długo, dopóki okazuję pokorę serca, ale nie powinienem zaniedbywać tej zewnętrznej postawy, która wyraża to, co jest w sercu. I zauważcie, że ten człowiek pada na kolana przed Jezusem i mówi, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne albo odziedziczyć życie wieczne. Pobożny człowiek zwraca się do Jezusa, dochodzi do wniosku, że jest on nauczycielem dobrym. Jemu nauka Jezusa się podoba. On musiał przez jakiś czas słuchać Jezusa, żeby dojść do takiego wniosku i taką ocenę wystawić. Nauczycielu dobry. Ale Pan Jezus, który jest Bogiem i zna serce człowieka, a czasami dziwnie się zachowywał, dziwne słowa, dziwne odpowiedzi ludziom dawał. Jak gdyby tutaj nie okazuje wiele łaski i szacunku względem tego człowieka. I mówi coś takiego. Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. I wreszcie przechodzi do odpowiedzi na jego pytanie. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział. Nie jesteśmy do końca pewni w tym momencie, czy on wyraża radość, czy rozczarowanie, że nie dowiedział się niczego nowego. Czasem ludzie przychodzą do mnie i mówią: pastorze, powiedz mi. Ja mówię: wiesz co, nie jestem w stanie ci powiedzieć czegoś, czego nie wiesz. Czasem sumienie ludzi gryzie i przychodzą do mnie i mówią: powiedz mi, co ty myślisz. Mam sytuację w życiu, gdzie tak wygląda, jeżeli trochę skłamię, lepiej na tym wyjdę. Co ty o tym myślisz? A wiesz, jak nikomu nie powiesz, to ci powiem: kłam. Ja nie wiem, co ludzie oczekują, że miałbym powiedzieć wtedy. I wtedy często mówię: wiesz co, nie jestem w stanie ci powiedzieć czegoś, czego nie wiesz, ponieważ Biblia wyraźnie mówi. Słowo Boże wyraźnie pewne rzeczy ocenia. I Pan Jezus daje mu odpowiedź i on nagle mówi: nie powiedziałeś mi niczego nowego. Nie tylko wiem, ale czynię to. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, i oto jest to temat naszego dzisiejszego rozważania, krytyczny punkt. Człowiek ten był zadowolony sam z siebie, ze swojego życia moralnego, duchowego. Wypełniam przykazania. Jestem lepszy od wielu innych. Ja jestem zadowolony ze swojego życia, inni są zadowoleni z mojego życia. Pewnie i Bóg jest zadowolony, bo ostatecznie Jego przykazania przestrzegam. Ale Pan Jezus pokazuje, że tak naprawdę ten człowiek nie przestrzega tych przekazań, a nawet dwóch największych przekazań, o których Pan Jezus w innym miejscu mówi, kiedy zadano mu pytanie, jakie są największe przykazania. Pan Jezus mówi: największe przykazanie jest, aby człowiek miłował Boga swego z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I Pan Jezus mówi, w tych dwóch przykazaniach zawierają się wszystkie inne przykazania. Wszystko, co prorocy pisali, co Mojżesz pisał, co cały Stary Testament wymaga od człowieka, zawiera się w tych dwóch przykazaniach. I pokazuje Pan Jezus, że ten człowiek nie jest w stanie przejść swojego krytycznego punktu. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Zauważcie, to nie była chytrość, to nie było cwaniactwo. Jezus spogląda na niego z miłością. Widzi zaślepienie tego człowieka. I rzekł mu: jednego ci brak. Nie przeszedłeś swojego punktu krytycznego. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątku. W tym momencie dowiedział się coś, czego nie wiedział. Dowiedział się, że ma pewien punkt w swoim życiu, przez który nie jest w stanie przejść. Kochani, ten krytyczny punkt jest niemożliwym do przekroczenia. I uczniowie to właśnie oceniają. I zauważcie, co się dzieje, 23 werset. A Jezus spojrzawszy wokoło rzekł do uczniów swoich, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się, znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus wyjaśnia im, co się stało. I mówi: oto człowiek, który był przywiązany do czegoś do takiego stopnia, że nie jest w stanie tego przejść. Jest to jego punkt krytyczny, jest to jego limit, jest to jego granica, której nie jest w stanie wytrzymać. Ja nigdy nie byłem dobrym sportowcem, to już wiecie, jeżeli słuchacie kazań. Ale ktoś mi kiedyś powiedział, że kiedy się biegnie, jest taki moment kryzysu, który trzeba przełamać. I jeżeli się go przełamie, to już potem jakoś to idzie. I wielu nie przełamuje tego momentu. Ja ten kryzys miałem zanim rozpoczynałem biegać. I w czasie biegu, i potem go miałem. Proszę? Jak już pomyślałem o tym, już miałem ten kryzys. Ale ci, którzy rzeczywiście biegają na długi dystans, nawet zaprawieni kondycyjnie, jest taki moment, że się wydaje, że już dalej nie pobiegnę i się to przełamuje. Nie jest tak do końca, doświadczyłem czegoś takiego, ponieważ zamiast biegania trochę próbowałem na rowerze jeździć i kilka razy wybrałem się na długie dystanse, kilometrów 60, 100. I był taki moment właśnie, że myślałem, że już dalej nie dam rady, gdzieś zjadę do okolicznego miasteczka i wezmę pociąg z powrotem do domu, ale myślę, muszę to przełamać. I nagle bum, i już było z górki. Ale każdy człowiek w życiu ma taki kryzys, taki punkt krytyczny, którego nie jest w stanie przełamać. I Pan Jezus nazywa to, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Definicja tutaj bogatego to jest człowieka, który pokłada nadzieję w tym, co posiada. W rzeczach materialnych, które posiada. Nieważne, ile ich posiada, ale jest tak do nich przywiązany, że on sobie nie wyobraża życia bez tego. Jest to jego limit, jest to jego granica. Bibliści przez setki lat próbują rozgryźć, co Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił wielbłąd. Było to największe zwierzę w Palestynie, słoni tam nie było. W Indiach pewnie by powiedział słoń. A ucho igielne. Czy rzeczywiście Pan Jezus miał na myśli zwykłą igłę i ucho, i to oczko w igle? Próbowaliście kiedyś nawlec igłę? Jest trudno, szczególnie jak się źle ją urwie i to zakończenie tej nitki nie jest takie równe, żeby nitkę przepchać. Ale ci, którzy szyją i wiedzą, że jest ta specjalna technika łapania nitki w dwa palce i wtedy nawet nie trzeba patrzeć, można. Ja się tego nauczyłem. Szkoda, że nie przyniosłem, bym wam pokazał. Ale nie wymagajcie ode mnie, ażebym przepchał wielbłąda przez igłę. Nawet David Copperfield nie potrafi tego zrobić. Pan Jezus podał niemożliwość, nie trudność, podał niemożliwość. Inni bibliści, historycy mówią, a to chodziło o tą bramę, o te drzwi, które taki otwór był w murze obronnym do każdego miasta w tamtych okolicach. Kiedy brama po zachodzie słońca była zamknięta i most był podniesiony do góry nad fosą, wtedy... Jeżeli ktoś się spóźnił i chciał wejść do miasta, musiał ściągnąć ładunki z wielbłąda i wielbłąd musiał być szczególnie szkolony, że klękał na swoje kolana i przechodził przez tą ciasną bramę. I niektórzy dopatrują w tym się niesamowitych lekcji, że jest to ciasna brama, o której Pan Jezus mówił, że nie możemy wejść do nieba, jeżeli obarczeni jesteśmy różnymi ciężarami, grzechami. Fajnie to brzmi, ale nie ma na to podstawy biblijnej, że Pan Jezus miał na myśli właśnie akurat to. Jesteśmy we właściwym miejscu, jeżeli nawet powiemy, Pan Jezus miał na myśli zwykłą igłę. Ponieważ dalej jest mowa o niemożliwości. 26 czytajmy. A oni, uczniowie, tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Oni zrozumieli, że jeżeli człowiek nie przejdzie przez swój krytyczny punkt, nie może być zbawiony. A Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Kochani, chciałbym pocieszyć wszystkich tutaj, że zbawienie jest niemożliwe do zdobycia po ludzku. jest niemożliwą rzeczą, ażeby własnymi wysiłkami, własną pobożnością zdobyć zbawienie. Jest niemożliwą rzeczą, ażeby przejść przez swój własny punkt krytyczny. Chcielibyśmy spojrzeć na kilka przykładów punktów krytycznych. W Starym Testamencie, kiedy człowiek został stworzony, Adam i Ewa, Bóg umieścił punkt krytyczny w ogrodzie Eden. Drzewo poznania dobra i zła. I Bóg mówi, z każdego drzewa możecie spożywać, ale jest jedno drzewo, jest tylko jeden punkt. Proszę was, abyście trzymali się z daleka. I przychodzi dzień, kiedy zjawia się wąż, szatan w postaci węża i prowadzi rozmowę. I Pismo Święte mówi, że kiedy Ewa spojrzała na ten owoc, był on tak przyjemny, tak ponętny, tak nie do odparcia, że było niemożliwą rzeczą nie zjeść. Wszystko pasowało. Argumentacja pasowała. Czas był właściwy. Okoliczności były doskonałe. Jak odmówić takiej okazji? Kochani, wiele ludzi właśnie w ten sposób funkcjonuje. Na zasadzie okoliczności. Wiem, co Słowo Boże mówi, ale pojawia się moment w życiu, że wszystko jest zbyt doskonałe. Pozwólcie, że użyję taki przykład. Ktoś powiedział, miłość jest ślepa, ale sąsiedzi nie. Czasem rodzice nie, albo często rodzice nie. Jest taki moment, kiedy młody człowiek czy młoda dziewczyna się pobierają. Niedawno rozmawiałem z ojcem pewnego młodego człowieka, który był pastorem i ciągle chce być pastorem, zdolnym przez Boga używanym kaznodzieją. Niedawno tragedia się stała, żona porzuciła tego młodego człowieka. I dopóki wiele nie wiedziano na ten temat, mówiono, ten młody człowiek zaniedbał tą kobietę, tak się zajął służbą, misją, kościołem, ludźmi, że nie miał ani czasu, ani energii, ani miłości. Kiedy wracał do domu, już nie miał nic dla swojej żony. I biedna kobieta nie wytrzymała swojego punktu krytycznego i opuściła męża. Nikt nie mówi, że dobrze zrobiła, ale wszyscy nagle byli wyrozumiali, że to był jej punkt krytyczny, którego nie mogła przebrnąć. To był jej limit, a on taki zły człowiek. Więcej powiem. Była to córka pastora. I po jakimś czasie wyszło, że ta młoda dziewczyna nagle zaczęła ze swoimi rodzicami rozmawiać. Mówi, kochani rodzice, ja popełniłam błąd, małżeństwo nie jest dla mnie, ja nie chcę żyć, ja się duszę w takim życiu. Ja nie chcę być jeszcze matką, nie chcę być uwiązana z jednym mężczyzną, ja chcę jeszcze skosztować trochę życia. I nagle coś się z dziewczyną stało i nie chcę tutaj poprzez to więcej powiedzieć, aniżeli mówię, ale nigdy w życiu tego nie robiła. Nagle każde możliwe miejsce na jej ciele zostało przekłute i kolczyki duże i małe i różne dziwne makijaże i dziwny ubiór i tak dalej. Coś się stało z dziewczyną. Zostawiła rodzinę i nikt nie wie, gdzie ona jest. I kiedy słuchałem tej historii, serce mnie bolało, ponieważ znałem tego młodego człowieka z dzieciństwa i widziałem jego serce, jak bardzo chce służyć Bogu. Mówię do tego ojca, ja mówię, to tak doskonale wyglądało. On chce Bogu służyć. Córka pastora. Cóż można było więcej powiedzieć, jak tylko pogratulować, pobłogosławić i niech młodzi żyją razem. Ale mówię, czy wy jako rodzice widzieliście coś? Odradzaliście może synowi, ażeby z tą dziewczyną? Ten człowiek mówi, Mirek, Nie masz pojęcia, ile rozmów przeprowadziliśmy, ile modlitw przed Bogiem wylaliśmy, ażeby nie doszło do małżeństwa, bo widzieliśmy, że była jakaś ukryta, czarna, ciemna strona w tej dziewczynie, ale nie mogliśmy więcej nic powiedzieć, bo nie wiedzieliśmy co. Ale czuliśmy, że coś jest nie tak i chcieliśmy swojego syna uchronić, ale on nawet nie chciał słuchać, bo mówi... Zobaczcie, wszystko jest doskonałe. Ja się modliłem, chciałem dziewczynę, pojawia się dziewczyna, jest piękna, z jakiego domu pochodzi. Cóż może być złego? I nagle kwestia roku czy dwóch i nastąpiła wielka tragedia. Punkt krytyczny. Adam z Ewą. Wiemy, co Bóg mówi. Ale taka okazja. I sięgnęli po owoc przekleństwa i do dzisiaj mamy konsekwencje tego. Ja nie wiem, jaki jest twój punkt krytyczny w życiu, ale być może należysz do ludzi, którzy nie potrafią odmówić okazji, okolicznościom, kiedy pewne rzeczy pasują. I wiesz dokładnie, że jest to sprzeczne z Bożym Słowem. A mimo wszystko idziesz w to i brniesz w to. Należysz do tych, o których Jezus mówi, jesteś jak ten wielbłąd, który nigdy nie przejdzie przez ucho igielne. Możesz padać na kolana przed Jezusem. Możesz przestrzegać Jego przykazania. Możesz nawet zgadzać się z Jego nauką i mówić, to jest dobre. Ale Jezus mówi, jednego ci brakuje, nie przeszedłeś jeszcze przed swój punkt krytyczny. Nie wszyscy są jednakowi. Mija trochę czasu, pojawia się inny człowiek na ziemi, ma na imię Abraham. Jest gotowy wszystko oddać. Pismo Święte mówi, że był to jeden z najbogatszych ludzi na ziemi. I akurat Abraham należał do ludzi, którzy byli inni, aniżeli ten młody człowiek. Gdyby Bóg powiedział do niego, Abrahamie, weź swój cały majątek, sprzedaj, rozdaj wszystkim ludziom i poprawi się ekonomia w kraju, nie będzie biednych w twoim narodzie, tyle masz majątku. Abraham by powiedział, panie, mam to już dzisiaj zrobić czy jutro? To jest to, co by Abraham powiedział. To nie był punkt krytyczny dla Abrahama. Ale Abraham miał kryzys w swoim życiu. Bóg dał obietnicę Abrahamowi i mówi, słuchaj, z ciebie wzbudzę sobie potomstwo, które będzie niezliczone. Ale Abraham ma dylemat. Ma już prawie 120 lat, jego żona ma 90 lat i nie mają dzieci. Żona jest bezpłodna. Oto kryzys. Punkt krytyczny. I po drodze popełniają błąd, ponieważ jego żona Sara dochodzi do wniosku, że Bogu trzeba pomóc. Jaka twórcza była. Załatwia zastępczą żonę. To nie jest to, co sobie niektórzy wyobrażają. Dziewczynę sprowadziła Abrahamowi. To nie tak było. W tym nie było wiele przyjemności. Niektórzy historycy mówią, muszę uważać, jak rozmawiam, nie wiem, ile tutaj dzieci małych jest, ale historycy nam mówią, że kiedy taka sytuacja była, gdzie małżeństwo było bezdzietne i chcieli mieć dziecko, było to dozwolone. Maria, a Sara nie uczyniła niczego niemoralnego. Tam w ogóle to nie jest potępione jako coś niemoralne. Wtedy było wielożeństwo, poligamia kulturowo była dozwolona. To, co się działo, to żona męża trzymała za rękę. Jedynym celem było, ażeby dziecko było spłodzone, nic więcej. Także to nie było takie sobie, że nagle 120-letni Abraham zażyje sobie z życia z młodziutką dziewczyną. To była nic innego, jak tylko obowiązkowość. To, co Bogu się nie podobało, że oni postanowili nagle nie ufać Bogu i wzięli sprawy w swoje własne ręce i mówią, musimy pomóc Bogu, ażeby zrealizował swoje obietnice względem nas. Kiedy tak naprawdę Bóg miał inny plan. Ale Bóg, który jest Bogiem łaski, oni za swoje dostali, ponieważ sam fakt, że Hagar później była w domu i były problemy między Hagar i Sarą, później między właśnie dziećmi, które się urodziły. I wreszcie do dzisiaj mamy problemy między poszczególnymi narodami, z których wywodzą się właśnie od tych dwóch synów. Ale przychodzi czas, kiedy dzięki Bożej łasce i cudowi rodzi się Izaak. I Abraham tak się przywiązuje do swojego syna. Jest to wreszcie ten obiecany, mimo tego, że wcześniej narozrabiałem, nie ufałem Bogu, Bóg mi przebaczył, jest cud. Wczujcie się, babciu, wczuj się. Samuel się niedawno urodził. Izaak się urodził. Mamy dziecko. I mija trochę czasu, kilka lat, i Bóg mówi Abrahamie, chciałbym, żebyś coś zrobił. Chciałbym, żebyś swojego syna złożył mi na ofiarę. Punkt krytyczny. Punkt krytyczny. Po pierwsze, burza w umyśle Abrahama. Panie, to nie ma sensu dla mnie. Przecież nie dałeś mi tego syna tylko po to, żebym się nim cieszył, ale dałeś mi go po to, żebym miał potomstwo przez niego. On ma, przez niego mają być później dzieci i wnuki i prawnuki. Jak to będzie, jak ja złożę go na ofiarę? I skracając całą historię, dochodzi do tego momentu, gdzie Abraham zgadza się, związuje swojego syna, kładzie go na ołtarzu, podnosi swoją rękę, aby zabić go przed spaleniem go. I Bóg przez anioła swego powstrzymuje go i mówi: Abrahamie, nie czyń swojemu synowi nic złego, bo teraz wiem, przeszedłeś przez swój krytyczny punkt. Bo teraz wiem. Kochani, każdy z nas w życiu musi przejść przez swój krytyczny punkt, zanim będzie mógł wejść do życia wiecznego. Ja wiem, że to brzmi, jakbym ustawiał jakąś poprzeczkę. Pastorze, o czym ty mówisz? Czy nie chodzi tutaj o to, abyśmy uwierzyli i zaufali Chrystusowi? No właśnie o to chodzi. Pan Jezus mówi, że ci, którzy ufają wszystkiemu innemu, oprócz mnie, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego nie mają, nie mogą. Czy jest coś w życiu, czego trzymasz się kurczowo do tego stopnia, że gdyby Jezus poprosił cię albo nakazał ci, ażebyś z tego w życiu zrezygnował, zrezygnowała, czy jesteś gotowy to zrobić? Dopóki nie będziesz gotowa, nie będziesz gotowy tego zrobić, nigdy nie zaufaliśmy Jezusowi tak, jak On sobie tego wymaga. I dlatego wróćmy do 13 wersetu 10 rozdziału Ewangelii Marka. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zauważcie, później Pan Jezus mówi o wejściu do Królestwa Bożego. Ale do dzieci należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie swe ręce. Spotkaliście małe dziecko, które byłoby zafrasowane, i kiedy podchodzicie do tego dziecka i pytacie się, czym się martwisz? A martwię się, jak moi rodzice w przyszłym miesiącu zapłacą za światło albo za gaz. Dzieci się takimi rzeczami nie martwią. Dziecka spokój albo niepokój polega tylko i wyłącznie na tym, jak blisko czuje się swoich rodziców. Jeżeli dziecko czuje się kochane przez swoich rodziców, wtedy nic innego się nie liczy. Coś, co już opowiadałem. Dwa razy nasze samochody były skradzione i to za każdym razem w niedzielę. I kiedy tu do Chicago przyjechaliśmy, właśnie w czasie takiego nabożeństwa tu z tyłu na parkingu, właśnie kiedy podobny temat omawiałem o porzuceniu majątków, w tą niedzielę właśnie tam samochód mój zabrano. I kiedy wróciłem z rodziną do domu, ktoś nas podwiózł, bo już nie mieliśmy czym wrócić. Usiadłem taki przygnębiony. Mój młodszy syn wtedy miał chyba 3 lata, 4, już nie pamiętam. Ale już mówił. I chyba mnie widział takiego przygnębionego. I przyszedł, wskoczył mi na kolana i mówi: tata, nie martw się. Mówi, zobacz. Ja mówię, na co? No tu za oknem stoi nasz drugi samochód. Jest taki brzydki, stary, pordzewiały, że jego nikt nie ukradnie. Wiecie, dlaczego on mi to powiedział? Nie dlatego, że on tak do końca aż bardzo chciał mnie pocieszyć. Jemu brakło ojca, z którym w niedzielę po południu mógłby się pobawić. I dlatego on to powiedział. Ponieważ dla dzieci rzeczy nie przedstawiają wartości. Dla dzieci przedstawia wartość czas, moment bycia z kimś, kogo kochają i czują się bezpiecznie w jego obecności. Uczniowie całą noc łowią ryby i nic nie złowili. Nad ranem Pan Jezus się pojawia, jeszcze jest ciemno. I mówi, co robicie? Panie, łowimy całą noc i nie możemy złowić. I Pan Jezus mówi, okej, to zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi. I Piotr patrzy na Jezusa, mówi, Panie, całą noc łowiliśmy, nic nie złowiliśmy. Co Ty mówisz? Nie. Piotr postanawia przejść moment kryzysu. Mówi, Panie, nie ma, parafrazuję, Panie, to nie ma dla mnie sensu, ale na Twoje słowo zrobię to. I kiedy zarzucił sieć na słowo Jezusa, jest napisane, że sieci tak się napełniły rybami, że mieli trudności je wyciągnąć. Jeden ewangelista opisuje i mówi, że sieci już się aż rwały, a drugi ewangelista podkreśla drugą stronę i mówi, było tyle ryb, że powinny były się porwać, ale się nie porwały. Może zaczynały się rwać. Kochani, ten moment kryzysu będzie przekroczony. Ten punkt zwrotny będziemy mogli przejść tylko wtedy, kiedy przestaniemy kłócić się z Bogiem, kiedy przestaniemy własne koszta obliczać, ale powiemy, Panie, to nie ma dla mnie sensu, ale na Twoje słowo. To się odnosi do rzeczy materialnych, szczególnie w takim społeczeństwie jak nasze, gdzie każdy jest przyzwyczajony do życia na pewnym poziomie. To nie jest recepta na bycie chrześcijaninem, ale na pytanie, gdyby dzisiaj Bóg ze swoim słowem przyszedł do Ciebie i powiedział, Mirek, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj i nie martw się. Znając siebie, pozwólcie, że przez chwilę się przed wami wyspowiadam, prawdopodobnie, wiecie, co bym powiedział do Boga? Nie powiedziałbym, Panie, nie mogę, bo tak, gdzie ja będę mieszkał? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja prawdę mówię, ponieważ ja mogę mieszkać obojętnie gdzie. Ale ja mam inną słabość. Wiecie, co ja bym do Boga powiedział? Panie, ja nie mogę tego zrobić, co ludzie powiedzą. Nie mów amen. Co ludzie powiedzą? Przecież ja pastorem jestem. Powiedzą, że pastorowi coś odbiło. I nie wiem, jakbym sobie z tym poradził. Powiedzą, co to za mąż, co to za ojciec, czy on w ogóle troszczy się o przyszłość swoich dzieci, nagle rozdał wszystko i się nie martwi, co będą dalej robić. Teraz będziemy się musieli nimi opiekować. Co ludzie powiedzą? To jest taki jeden z moich punktów, w których miałbym trudności i bym potrzebował Bożej pomocy. Może niektórzy z was mają inny punkt kryzysowy, punkt krytyczny. Zostaliście zranieni przez kogoś. Może w dzieciństwie przez ojca. Może przez matkę. Może przez inną osobę, którą obdarzyliście zaufaniem i miłością. I słowo dzisiaj Boże do was jest słuszne i mówi, przebaczcie. Przebaczcie. I może należysz do takich ludzi jak ten młody człowiek, który sposępniał, ponieważ miał wiele majątku. Może dzisiaj należy do tych, którzy sposępnieją i powiedzą, nie mogę. To była zbyt wielka krzywda, żebym przebaczył. A Słowo Boże mówi, dopóki wy ludziom nie przebaczycie, Ojciec w niebie co? i wam nie przebaczy. A może ktoś jest ci winny, pożyczył od ciebie pieniądze albo jeszcze coś innego się stało i nie oddał ci, a wiesz, że masz czego, żeby ci oddać. I Słowo Boże mówi, daruj mu to. Co? Ja pracowałem tak ciężko na te pieniądze i mam teraz darować? Jest takie teologiczne słowo. Takiemu dziadowi? Nigdy. A może do innych, na przykład małżonków, Bóg mówi, daj spokój. Ja twoją żonę właśnie taką stworzyłem. Że jak przychodzisz do domu od godziny 18 do 23, na przykład buzia się nie zamyka. Na przykład. Nie każ jej być cicho. Albo może ona się wszystkim zamartwia i denerwuje cię to. A ty taki rozluźniony mówisz, przestań się denerwować. Czy też odwrotnie. Może do żony Bóg mówi, zostaw swojego męża. Ja nad nim pracuję. Trochę czasu zabierze, ale to, co ma się zmienić, w nim się zmieni. Ale zostaw go. Przestań mu wytykiwać. O, panie, czy ty nie znasz mojego męża? Pożyj z nim trochę. Może to jest twój punkt kryzysowy. I z tego powodu nie macie radości pożycia razem, bo zawsze jest powód, o który się pokłócicie. Wyrządzacie sobie przykrość wzajemnie, ranicie się. I moglibyśmy budować listę całą rzeczy, które są tym punktem krytycznym, przez który ludzie nie chcą przejść. I jest to zrozumiałe, ponieważ macie swoje powody. Ale Pan Jezus mówi, to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Jest pytanie tylko, czy chcesz to, do czego Jezus wzywa? Porzuć to wszystko, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Czy gotowy jesteś zrezygnować z tego, co jest dla ciebie tym punktem krytycznym po to, ażeby przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, oto daję ci swoje życie do twojej dyspozycji, weź je w swoje ręce, zacznij je używać, a ja będę cię naśladował. Czy jesteś gotowy dzisiaj to powiedzieć? I wtedy Pan Jezus dopomoże ci przejść przez twój punkt krytyczny. Kiedy przejdziesz przez twój punkt krytyczny, doznasz całkowicie nowego życia. Doznasz wolności, jakiej nigdy nie doznałeś. Jest to miejsce, gdzie Jezus rzeczywiście się staje Panem naszego życia. Ponieważ już nie ma niczego, co cię trzyma. Jesteś cały do dyspozycji Jezusa. I do takiego życia dzisiaj chciałbym cię zachęcić i wezwać. Przejdź przez swój punkt krytyczny. Powstańmy. Będziemy się modlili. I tak jak stoimy, pochylmy nasze głowy przed Bogiem. Chciałbym tylko zapytać dla zapoznania się z sytuacją. A po to mamy głowy pochylone, abyśmy się nie rozglądali, by stworzyć warunki dla każdej osoby, która w innym przypadku może by się krępowała. Chodzi mi tylko o to, czy są takie osoby, które by chciały przez podniesienie i opuszczenie ręki powiedzieć, tak, módl się o mnie, aby Bóg dopomógł mi przejść. Mam takie punkty krytyczne w swoim życiu. Podnieś swoją rękę, daj mi znać. Wow. Może odwrotnie. Pewnie 2-3 ręce by były, które się nie podniosły. Jest to potwierdzenie, że... Ja tego nigdy wcześniej nie widziałem. Wiesz, że Bóg mi to pokazał, że każdy z nas ma taki punkt krytyczny, który musimy oddać Bogu. Jest to coś, co wiąże nas, blokuje nas w życiu. Przed tym, aby się otworzyć na ten przepływ Bożych błogosławieństw. A dla wielu jest to otwarcie się na życie wieczne. Módlmy się. Ojcze, tak ci dziękujemy, że Do dzisiaj masz miłość. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że tak jak spojrzałeś na tego człowieka 2000 lat temu z miłością, tak dzisiaj na nas patrzysz z miłością. Nawet kiedy przez tyle lat życia naszego boimy się uczynić ten krok, aby przejść przez ten próg krytyczny. Trzymamy się kurczowo rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy funkcjonować. To dzisiaj, Panie, modlę się, aby był to dzień historyczny, Panie, by to był punkt zwrotny, by był to moment, Panie, gdzie wszystko oddajemy Tobie. Nasze majątki, nasze przywiązania, nasze nałogi, nasze przyzwyczajenia, zranienia, brak przebaczenia. Wszystko, Panie, co blokuje nas, co Panie, ogranicza nas w naszym życiu z Tobą, Panie. Co zatyka nas przed tym, że nie mamy przepływu w naszym życiu Twojego błogosławieństwa i Twojej łaski. Jesteśmy jak ten wielbłąd, który głowi się, jak przejść przez to ucho igielne. Głowimy się, jak przeżyć to życie, jak poradzić sobie z rozczarowaniami, z depresjami, z konfliktami, z ludźmi nam bliskimi, z sytuacjami wyglądającymi bez wyjścia, a wreszcie i z wyzwaniami, które wydają nam się niepraktyczne, które Ty stawiasz przed nami. Panie, dzisiaj chcemy tak bez pohamowania powiedzieć: weź nas, Panie, takimi, jakimi jesteśmy. Porzucamy to wszystko i przychodzimy do Ciebie, aby Ciebie naśladować. Panie, niech Twoja łaska dzisiaj spłynie na każdą osobę. Niech Twój Duch Święty dzisiaj wypełni każdą osobę, przejmie myśli, emocje, wolę, abyśmy doświadczyli Twojego działania, takiego rzeczywistego, Panie, Twojej dobroci i Twojej łaski w imieniu Jezusa. Amen.